Drodzy braterstwo, będziemy kończyli ten temat, który rozpocząłem przed przerwą, o chrześcijańskim wzrastaniu. Zastanowimy się teraz nad tymi zaletami, nad tymi rzeczami, o których apostoł Paweł pisze w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7. On tam wymienia takich 8 punktów, 8 elementów. Na początku mówi o wierze, bo on zaczyna tak, że dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Czyli jak gdyby zakłada na samym początku, że wiarę posiadacie i do wiary ma się dodawać. No jest to słuszne założenie, bo pisze przecież do chrześcijan. By być chrześcijaninem, trzeba mieć wiarę. Bez wiary nie można być chrześcijaninem. Powiem tak, chociaż apostoł Paweł pisze, że pierwszy do Koryntów, 13 rozdział, kiedy tam opisuje cechy miłości, pisze, że miłość jest największa ze wszystkich, co oczywiście jest prawdą, to powiedziałbym tak, nie można, bez miłości można być chrześcijaninem, bez wiary nie można być chrześcijaninem, bo chrześcijanin może mieć braki w miłości, natomiast nie może mieć podstawowej wiary, bo bez wiary można być najlepszym człowiekiem tego świata, pełnym ciepłych uczuć wobec wszystkich, ale bez wiary nie jest się chrześcijaninem. Więc wiara jest tutaj podstawową zaletą charakteru chrześcijanina, od której zaczyna się chrześcijańskie życie. To od razu, skoro weszłem w ten nurt, to dokończmy tą myśl. Bez miłości można być chrześcijaninem, bez wiary nie można, ale od razu trzeba dołożyć do tego, bez miłości nie można być chrześcijaninem, który zwycięsko zakończył swój bieg. Bo jeżeli chrześcijanin, to miłość musi rozwinąć w swoim życiu, jeżeli chce być zwycięskim chrześcijaninem, a nie tylko chrześcijaninem, który wszedł na drogę chrześcijaństwa, co mu umożliwiła wiara. Ale bez miłości, i to dużej miary tej miłości, to tej drogi nie można pomyślnie przebyć, bo ona ma być tą największą siłą motywującą chrześcijanina, ale o tym będzie za chwilę. Na początku mówimy o wierze. Wiara jest umysłową oceną i przekonaniem w sercu co do Boga, Jego osoby, charakteru, słów i czynów. To jest właśnie wiara, tak sobie ją definiujemy. Czyli jeżeli ktoś posiada wiarę, to znaczy, że w swoim umyśle ma przekonanie, że Bóg istnieje, że Biblia jest Jego słowem, że Bóg jest sprawiedliwy, mądry, miłujący. Takie przekonanie posiada. I na dodatek jeszcze w swoim sercu ufa, że coś z tego wynika. Pokłada ufność na Bogu. Dopiero wtedy jest prawdziwa wiara. Bo jeśli ktoś miałby tylko przekonanie w umyśle, to jeszcze niewiele daje. Apostoł Jakub pisze, że wierzy, że Bóg jest jeden, to dobrze czynisz, ale demony również to wierzą, a nikt by ich nie pochwalił za posiadanie biblijnej wiary. Bo samo przekonanie o istnieniu Boga to dopiero fundament, na którym człowiek, chrześcijanin, buduje swoją ufność na Bogu. W związku z tym możemy się zastanowić, czy posiadamy taką wiarę, o której tutaj mówi nam apostoł Paweł, żeby ją posiadać. W wersecie 8 mówi, że jeżeli je posiadacie i one się pomnażają, czyli taką wiarę posiadacie, ale macie jeszcze ją pomnażać. Wiarę w Boga, tutaj właśnie w Jego plan odkupienia przez ofiarę Chrystusa. Możemy sobie zadać pytanie, czy ufamy Bogu niezachwianie, czy nasza ufność i poleganie na Bogu rośnie w miarę upływu czasu, czy w modlitwie potrafimy zrzucić ciężar, który przygniata naszą pierś i powstać z klęczek właśnie z ukojonym, lekkim sercem, bowiem ciężar zostawiliśmy u Boga. Ci, którzy mają mocną wiarę w Boga, tak potrafią zareagować. Takie ukojenie dzięki swojej wierze potrafią uzyskać, bo mieli problem, wielki problem, który ich tak przygniatał, że trudno było im się skupić nad czymś innym. W modlitwie z tym problemem udali się do Boga, mu przedstawili, to jest jak gdyby zrzucili go na Boga. I jeżeli prawdziwie mają wiarę w Boga, to wiedzą, że przecież Bóg, który obiecał im wszelką pomoc, który powiedział, że nie przyjdzie na was doświadczenie cięższe, niż będziecie w stanie znieść. który kazał napisać, i mamy to zapisane w liście do Hebrajczyków przez apostoła Pawła, żeby przychodzić do tronu łaski i szukać pomocy w czasie potrzeby, jak to się w Biblii Gdańska mówiła, czasu przygodnego, tak? Czyli w każdym czasie potrzeby, który dał takie obietnice, że pomoże, żeby go prosić, przychodzić tylko szczerze, żeby to czynić z gorliwością tutaj, to jeżeli on dał takie obietnice, a ktoś wierzy w niego i wierzy w jego słowa, no to jeżeli przedstawił swój problem, tak jak Bóg mówił, żeby to czynić, no to Bóg teraz się tym zajmie. Innymi słowy, to teraz jest problem Boga. Nie tyle mój, co problem Boga. W związku z tym ja już mam od razu lżejsze serce. Jest mi lżej i jestem w stanie trwać dalej i kontynuować swoje chrześcijańskie postępowanie, bowiem ten ciężar, który wydawało mi się, że mnie gniecie i uniemożliwia, przedstawiłem Bogu i Jemu zostawiłem do rozwiązania i wierzę, że On go rozwiąże, da wyjście z takiej sytuacji, które byłoby korzystne dla rozwoju danego chrześcijanina. Do takiej wiary należy dążyć. Jeżeli takiej wiary nie posiadamy, to do takiej wiary należy dążyć. Bo właśnie, jeżeli ktoś posiada pewne cechy, to pewne rzeczy przychodzą mu automatycznie same z siebie. Czyli jeżeli ktoś ma mocną wiarę w Boga, to nie ma problemu, żeby taką postawę przyjąć, żeby wszystko przedstawić Bogu i poczuć ulgę. No bo to mu samo przychodzi, czy nie? A co z kimś, kto takiej wiary nie posiada? Tak dużego stopnia wiary, bo powiedzmy jest chrześcijaninem, który ma słabszą wiarę. No jeżeli czegoś nie posiadamy, a chcemy zdobyć, to wymaga wysiłku. Tak samo jak w przypadkach rzeczy materialnych. Jeżeli posiadamy jakąś rzecz materialną, to możemy ją bez problemu używać kiedykolwiek tylko chcemy. Jeżeli jej nie posiadamy, no to musimy się wysilić, żeby ją zdobyć. I tak samo w przypadku wiary. To wtedy ktoś swoją wolą musi sobie przypominać ciągle obietnice Boże i wmawiać samemu sobie, że można na tych obietnicach się oprzeć, że mogę na nich polegać, że Bóg udzieli mi pomocy, bo przecież tak obiecał. Musi sobie ciągle o tym przypominać, mówić samemu sobie. Dzięki temu będzie zwiększał jego swoją własną wiarę. I tą właśnie wiarę każe nam apostoł pomnażać, żebyśmy do takiego stanu mogli dojść. Później punkt drugi, o którym tutaj jest mowa, to, co apostoł Piotr mówi nam, że do wiary przydać cnotę. Tutaj takie słowo się pojawia w większości przykładów. Czasami w jednym przykładzie widziałem, że pojawia się tam hart ducha. W sumie nie wiadomo, co to jest tutaj ta cnota dana, bo to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Jak się kiedyś mówiło, że młodzieniec pełen cnót, czyli to staropolski język, dzisiaj już, czyli czego? No dobrych zalet. A jakich? Nie wiadomo. Jest to słowo nieokreślone. Jakby zobaczyć do oryginału greckiego, to znajdziemy tam greckie słowo arete, które ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy. Akurat o tym wiem, bo jak byłem na studiach i na jednym roku miałem przedmiot zwany filozofią, to gdy była omawiana filozofia grecka, to nasz wykładowca tłumaczył słowo arete, to greckie, bo ono też jakieś tam było używane przez filozofów do czegoś i właśnie on tak to tłumaczył, że to słowo ma szeroki, bardzo zakres znaczeniowy i może oznaczać jakąkolwiek dobrą rzecz. Jakąkolwiek dobrą rzecz. On nawet mówił, że jeżeli młotek dobrze wbijał gwoździe, dobrze się nim wbijał gwoździe, to Grek mówił, że ten młotek jest arete, bo dobrze wbija gwoździe. A tak? Miecz jak jest ostry i dobrze tnie, to też jest arete. Czyli jeżeli cokolwiek spełnia swoją funkcję dobrze, to wtedy była mowa o tym, że jest arete. Więc co możemy rozumieć pod tą zaletą charakteru, którą tutaj apostoł Piotr określa słowem arete, skoro ona jest tak ogólnie i może oznaczać jakąkolwiek dobrą zaletę charakteru. No trzeba się uciec do pomocy, żeby ten problem rozwiązać, trzeba się uciec do pomocy innych wersetów Pisma Świętego. Gdy mamy to, co już wspominałem, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, jest omówienie miłości, to apostoł Paweł pisze, jaka ta miłość jest, po czym na kończąc swój wywód stwierdza, że teraz zostają te trzy. I wymienia trzy zalety charakteru. Wiara, nadzieja i miłość. I oczywiście dodaje, a z tych trzech największa jest miłość. Ale wymienia jako najważniejsze cechy trzy zalety: wiarę, nadzieję i miłość. Tutaj na naszej liście nie ma wymienionej nadziei, tych siedmiu zalet. Można wyciągnąć taki wniosek, że skoro je znajduje się wśród trzech, których apostoł Paweł podaje jako najważniejsze, to trudno, żeby apostoł Piotr nie podawał ją wśród siedmiu, żeby nie była i że właśnie używając tego ogólnego słowa greckiego arete, że mógł mieć nadzieję tutaj na myśli. Czy też jak to jeden przekład tłumaczył, że to on właśnie hart ducha, co idzie w stronę nadziei, bo nadzieja jest właśnie taką zaletą charakteru, która daje hart ducha człowiekowi. O tym sobie teraz powiemy. Czym jest chrześcijańska nadzieja? Nadzieja, ogólnie mówiąc, jest pragnieniem i oczekiwaniem dobra w przyszłości. Tak? Ktoś mówi tak, mam nadzieję na podwyżkę w pracy. Tak sobie mówi człowiek. To co to znaczy? To znaczy, że dostał już tą podwyżkę na chwilę obecną? No nie, nie dostał. Bo gdyby dostał, to powiedział, dostałem podwyżkę. A ty mam nadzieję. Nadzieję można mieć tylko i wyłącznie na coś, czego jeszcze nie ma i używa jej się w stosunku do rzeczy dobrych, tak? Bo nikt nie mówi, że mam nadzieję na coś złego. Bo wtedy się mówi, że obawiam się, że coś złego może się wydarzyć, tak? Nikt, kto nie chciałby stracić pracy swojej, bo na przykład ją lubi, bo jest dobra, nie mówi, mam nadzieję na to, że mnie zwolnią. Nie mówi się tak zupełnie, bo nadzieję się ma tylko i wyłącznie na dobre rzeczy. Nadzieja jest pragnieniem i oczekiwaniem dobrej rzeczy. Więc jeżeli na tym poziomie doczesnym ktoś mówi, że mam nadzieję na podwyżkę w pracy, to znaczy, że co? Pragnę takiej podwyżki, no to żaden problem, bo chyba każdy pracownik pragnie podwyżkę, pragnąłby dostać podwyżkę, ale jak ktoś mówi, mam nadzieję, to on nie tylko pragnie, tylko jeszcze spodziewa się, że rzeczywiście tak się stanie, bo ma jakieś przesłanki, bo na przykład słyszał, jak szef mówił, że w przyszłym kwartale będą podwyżki w firmie i o tym się dowiedział, więc ma jakąś podstawę do tego. Więc jak jest chrześcijaninem, co jest chrześcijańską nadzieją? To jest pragnieniem chrześcijańskiego dobra. Pisze apostoł, że darem z łaski Bożej jest żywot wieczny. I to jest to, na co chrześcijanin ma nadzieję. On ma nadzieję na życie wieczne w rajskich warunkach. To jest jego nadzieja. Na czym się jego nadzieja opiera? Jakie są przesłanki, na których opiera tę nadzieję? No na obietnicach Słowa Bożego, bo Słowo Boże gwarantuje te takie rzeczy. Dlatego widać dobrze, że jak logiczny układ, że nadzieja idzie po wierze, bo wiara jest najpierw. Bo żeby móc mieć nadzieję na to, co obiecał Bóg, to trzeba najpierw wierzyć w tego Boga i wierzyć temu Bogu, że to, co On mówi, jest prawdą, że to, co powiedział w Biblii. Dlatego nadzieja idzie po wierze, bo ona potrzebuje wiary, żeby się nią podeprzeć. Bo skoro nadzieja opiera się na tym, co obiecał Bóg, i w związku z tym chrześcijanin tą swoją chrześcijańską nadzieją pragnie i spodziewa się dobra w przyszłości w postaci życia wiecznego w rajskich warunkach. I ktoś by zapytał, jaki jest pożytek z tego na dzień dzisiejszy, z posiadania takiej nadziei? A pożytek jest taki, że mając taką nadzieję już dzisiaj łatwiej jest znieść różne trudne rzeczy. Bo jeżeli chrześcijaninowi jest trudno w jego życiu, przechodzi ciężkie doświadczenia, znajduje się w bardzo takich przykrych z ziemskiego punktu widzenia warunkach, a takie rzeczy się zdarzają, to wtedy jak on sobie pomyśli o tym, na co ma nadzieję, czyli o szczęśliwości, błogości w rajskich warunkach, to wtedy rzeczywiście łatwiej jest mu znieść trudne warunki. Człowiek, który nie ma nadziei, w trudnych warunkach się załamuje. Bo jeżeli on nie widzi lepszej perspektywy przed sobą, to po co ma to znosić? Tak? Znamy w dzisiejszych czasach od jakiegoś czasu coś takiego, taki termin jest znany. W sumie się pojawił chyba nie tak dawno temu, bo miałem kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat temu, jak na pierwszy raz usłyszałem o tym. Coś, co było przodkom nieznane naszym zupełnie, bo ludzie raczej takich rzeczy nie czynili. A dzisiaj coś takiego czynią. Coś, co się nazywa eutanazja. Tak? Czyli, że ludzie sami pragną sobie życie odebrać, bo znajdują się w beznadziejnej sytuacji. No bo dlaczego pragną to życie sobie odebrać i skończyć? Bo nie mają nadziei. Bo jeżeli człowiek jest jeśli jest śmiertelnie chory, ma taką chorobę, która jest nieuleczalna i to jest pewne i on nie ma najmniejszej nadziei, a to, co mu zostało, to życie w bólu i w cierpieniu w tej chorobie, no to on, nie mając nadziei, no to, że tak powiem, ludzka logika tutaj wskazywała, śmierć jest dla niego wyrwaniem z tej ciężkiej egzystencji. Ale chrześcijanin ma nadzieję, dlatego też w trudnych chwilach swojego życia, mając nadzieję, nie załamuje się, nie poddaje się, bo ma nadzieję i raduje się z czegoś lepszego, co go czeka w przyszłości. To jest właśnie piękno nadziei, że ona umożliwia cieszenie się już teraz czymś, czego teraz jeszcze nie mamy. Tylko spodziewamy się, oczekujemy dostać to w przyszłości. Na tym polega piękno nadziei i to, że tak powiem, z własnego, dla własnego dobra, nawet z egoistycznego ludzkiego punktu widzenia, warto tę cechę posiadać, bo ona czyni życie łatwiejszym dla człowieka, bo człowiek już teraz cieszy się tym, czego jeszcze nie ma, bo ma nadzieję na dobre rzeczy w przyszłości. To nadzieja, mówimy o chrześcijaninie, to tą nadzieją jest życie wieczne, a nawet dla takiego człowieka, który powiedzmy nie byłby wierzący, to on ma nadzieję, że w przyszłości będzie miał jakieś dobre ziemskie rzeczy i to go już teraz też cieszy, więc w ogóle posiadanie nadziei jest rzeczą pożyteczną dla człowieka, bo ona umożliwia cieszenie się i radowanie się z tych rzeczy, których jeszcze nie mamy, a których spodziewamy się dostać w przyszłości i już teraz nam jest lżej i już teraz się cieszymy. Taki hart ducha dzięki temu można zyskać, że się ktoś nie poddaje, chociaż teraz jest mu ciężko i trudno. Więc zastanówmy się nad naszą nadzieją, czy jak bardzo raduje nas nadzieja życia wiecznego w rajskich warunkach. Czy ona sprawia, że już teraz, choć nie żyjemy w warunkach rajskich na tej ziemi, jest tam lżej i jesteśmy bardziej radośni i zadowoleni, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli i tak jest może niezaciekawie z ziemskiego punktu widzenia. Czy radujemy się wtedy nadzieją życia wiecznego? Bo jeżeli nie bardzo nas to raduje, to znaczy, że nasza nadzieja jest taka malutka, bardzo skromniutka. Czyli, bo jeżeli ona jest prawdziwa i rzeczywista, to ona oddziaływuje na nas. Jeżeli tego oddziaływania nie ma, no to znaczy, że albo w skrajnym przypadku nie ma jej wcale, albo w bardziej prawdopodobnym przypadku jest po prostu zbyt mała. Jeżeli jest zbyt mała, co trzeba zrobić? Trzeba sobie o tym wysiłkiem swojej woli przypominać, że taką nadzieję mamy, że takie obietnice Bóg złożył w swoim słowie i że to będzie naprawdę fajnie w rajskich warunkach. Bo w rajskich warunkach to nie będzie tak, jak to chrześcijaństwo przez całe stulecia na różnych obrazkach przedstawiało, że leżą na obłoczkach i grają na harfach, bo to wielu ludzi, patrząc na tę perspektywę, mówi, że im to się nie podoba, taka perspektywa zupełnie, bo to wcale tak nie będzie. To nie będzie bezczynność, to będzie aktywność, to będzie życie tylko w rajskich warunkach i to nie będzie tak, że człowiek będzie leżał sobie tylko, a tutaj będą mu owoce spadały akurat prosto do ust i on nawet nie będzie wstawał, bo to naprawdę jest nudna perspektywa dla każdego normalnego człowieka. I nie ma najmniejszych podstaw w Słowie Bożym, żeby taki obraz raju posiadać. Raj ten, który był kiedyś na ziemi, w którym był nasz praojciec Adam, to wcale tak nie było. Bóg wyraźnie, zapisane mamy na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej, że Bóg stworzył człowieka, postawił go w ogrodzie Eden i co, żeby leżał pod drzewem i mu owoce spadały? Nie. Postawił go w ogrodzie, aby go uprawiał i strzegł. A uprawianie ogrodu czy jakiegoś sadu nie polega na tym, że się leży pod drzewem i owoce spadają do buzi, tylko polega na aktywności, polega na działaniu. Ponieważ człowiek jest istotą cielesną, a istoty cielesne, żeby podtrzymać swoje życie, muszą się odżywiać. Nasz praojciec Adam, będąc w rajskich warunkach, odżywiał się, żeby mógł żyć dalej. Tak samo ludzkość przywrócona do doskonałości w przyszłości też będzie musiała się odżywiać. Nie wiem, czy będzie się musiała odziewać, to nie mamy żadnych danych na ten temat. W Biblii to byłyby czyste spekulacje. W każdym razie wysiłki po to, żeby podtrzymać egzystencję swoją, będą potrzebne. I człowiek będzie je wykonywał. Tyle, że to nie będzie tak, jak mamy obecnie w warunkach klątwy, że w pocie czoła, że cierniesz tak, że ziemia ciernie i osty, że to idzie właśnie z oporem, wymaga wysiłku i jest częstokroć ponad siły człowieka. W rajskich warunkach ta praca będzie przyjemnością. Dla człowieka, który jest zdrowy, któremu nic nie doskwiera, praca jest przyjemnością. Bezczynność jest karą. Tak? Bo w sumie jakby bezczynność miała być nagrodą, to dlaczego się złych ludzi wysyła do więzienia? To taka nagroda, nic nie musi robić. Jeść dadzą i nic nie musi robić, a to jest kara dla ludzi. Jak są zamknięci w jakimś pomieszczeniu i w praktyce mogą leżeć prawie że cały dzień na tym swoim łóżku, to jest kara. Bo człowiek normalny nie chce leżeć na łóżku, on chce działać, on chce coś robić, a na łóżku poleżeć no, od czasu do czasu też. W nocy najlepiej, jak kiedyś piwo potrzebuje i to by było wystarczające całkowicie. Tutaj więc w rajskich warunkach człowiek będzie miał przyjemne zajęcia do wykonania i to naprawdę jest perspektywa, która powinna nas pocieszać już teraz. A jeżeli nie za bardzo pociesza, to trzeba dążyć do tego, żeby nas pocieszała. To mamy ten drugi element tu wymieniony na liście. Popatrzmy na kolejny. Tutaj mamy poznanie. Apostoł Piotr każe dołożyć poznanie. Biblia Gdańska mówi umiejętność. No to czy tak, czy siak, chodzi mu tutaj o wiedzę, żebyśmy też, że chrześcijanin ma też rosnąć w wiedzy. Oczywiście nie mówimy o wiedzy świeckiej, tylko o wiedzy biblijnej, w znajomości Słowa Bożego. W miarę upływu swojego życia on także ma tutaj pod tym względem wzrastać. A w jaki sposób można wzrastać w znajomości Słowa Bożego? No, poprzez jego studiowanie, poprzez jego badanie, poprzez jego słuchanie można wzrastać. Można także poprzez jego studiowanie, to zależnie od tego, kto jakiego typu jest człowiekiem, bo są ludzie tacy, którym ponoć jak usłyszą, to im łatwiej coś sobie przyswoić. Mówię ponoć, bo sam nie sprawdziłem, bo takim człowiekiem nie jestem. Słyszałem takich, którzy tak mówią. Ja wolę przeczytać. Sami wtedy mi się najłatwiej to przyswaja coś, jeżeli to przeczytam, a nie jeżeli o tym usłyszę. Ale są tacy, którzy lepiej, jeżeli im to ktoś nawet przeczyta ten tekst, to lepiej im się to przyswaja, niż gdyby sami to przeczytali. Ale czy tak, czy siak, na każdy sposób trzeba studiować, czy poprzez słuchając, czy samemu badając, analizując Słowo Boże. Na podstawie studiowania Biblii, na podstawie studiowania literatury mówiącej o Biblii, o tym, co tam jest napisane. Czy wzrastamy w coraz lepszym zrozumieniu Słowa Bożego, Jego planu zbawienia ludzkości, czy wzrastamy w coraz większym zrozumieniu woli Bożej w stosunku do naszej osoby, która powinna też wynikać z takiego studiowania Słowa Bożego, by nie kierować się w swoim życiu swoją wolą, ani swoimi upodobaniami, tylko we wszystkich sprawach kierować się wolą Bożą. Więc można sobie zadawać pytanie, czy w miarę upływu czasu coraz lepiej rozumiem Słowo Boże, jego płytsze i głębsze zalety. Do tego apostoł Paweł nawołuje, żeby tutaj przydawać znajomość, tą właśnie wiedzę też, nie tylko cechy charakteru, także wiedza. Wiedza także jest pożyteczna, ta wiedza chrześcijańska. Co prawda sama wiedza to nie wystarczy, ale czy jest też pomocna i pomaga w chrześcijańskim tutaj rozwoju. Apostoł Paweł nas do tego napomina i mówi, że jeżeli te 8 rzeczy będziemy rozwijali, one się będą pomnażały w naszym życiu, to poznanie Jezusa Chrystusa nie będzie bezużyteczne i bezowocne dla nas, tylko da nam zbawienie, da nam życie wieczne i to jest jedna z tych rzeczy. Więc chrześcijanin powinien dążyć do tego, by rozkoszować się Słowem Bożym, by być entuzjastą Słowa Bożego, czy też używając może współczesnego młodzieżowego języka, by być fanem Słowa Bożego tutaj. Coś takiego istnieje, to już psalmista w psalmach wyrażał takie uczucia. Na przykład w psalmie 119 w przykładzie Biblii Gdańskiej to wypowiedział takie słowa: o jaką się rozmiłował zakonu Twego. Tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. Zakon Twój, czyli Słowo Boże. Tutaj, bo za czasów psalmisty no, Słowo Boże było mniejsze niż nasze, bo co było? był w sumie zakon, tak? Pięcioksiąg Mojżeszowy, no, księgi Samuelowe jeszcze tam były, księgi królewskie i kronik były w trakcie tworzenia. Tutaj proroków jeszcze nie było. Izajasz, czy Ezechiel, czy Jeremiasz jeszcze swoich proroctw za czasów Dawida nie napisali. To ono dostało później. Nowego Testamentu też nie było, więc on tutaj mówi o zakonie Bożym, bo tutaj głównie miał pięcioksiąg Mojżesza. Mojżeszowy był podstawą za jego czasów i każdego dnia rozmyślam o nim, bo on daje mądrość w postępowaniu Słowo Boże. My mamy całą Biblię w postaci Starego Testamentu i Nowego Testamentu jako Słowo Boże i mamy wzrastać w jego znajomości. Aby wzrastać jego znajomości, trzeba poświęcać mu czas, trzeba je analizować, badać i o tak jak we wszystkim innym, najlepsze efekty uzyskuje się robiąc to codziennie. Bo jeżeli ktoś się uczy czegoś codziennie, poznaje, to ma najlepsze efekty. I tak jak na przykład przy nauce języków obcych jest zalecenie, jak ktoś chce mieć dobre efekty, to powinien to robić codziennie. I lepiej będzie, jeżeli poświęci pół godziny codziennie na to, niż gdyby miał poświęcać większy okres czasu za jednym razem, ale w odstępach czasowych. Tak? Jak na przykład... też ja kiedyś czytałem, bo akurat to moja działka zawodowa, metodyka jakiegoś, który stwierdzał całkiem słusznie, że jeżeli ktoś się uczy, jak powiedzmy, jak ktoś się uczy języka obcego 8 lat, no to dość długo jest tak na język obcy, to powinien dobrze opanować. Ale on stwierdza, ale jeżeli ktoś się uczy 8 lat, ale w tempie 2 lekcji na tydzień, to trudno się spodziewać, żeby on doszedł do stopnia zaawansowania. Dlaczego? Bo okres jest długi, ale częstotliwość jest zbyt niewielka. O, jeżeli on by się uczył 5 razy w tygodniu, czyli 5 godzin w tygodniu przez 8 lat, no to rzeczywiście po 8 latach należy się spodziewać, że on będzie znał język na poziomie zaawansowanym. Ale po 2 razy w tygodniu, to będzie trudno poziom średnio zaawansowany osiągnąć. Dlaczego? Bo on będzie zapominał ciągle to, co umiał. Jak się nie ma kontaktu, najlepiej codziennego, to się po prostu pewne rzeczy zapomina i trudno wyjść na jakiś większy poziom zaawansowania. Więc częstotliwość jest tutaj bardzo istotna, a psalmista mówi, iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. To jest wzór dla nas. Mógłbym braterstwu przedstawić jeszcze jeden tutaj wzór, bo tu mamy wzór z czasów starożytnych, a tutaj wzór prawie że współczesny. Jeden brat kiedyś mówił, on już nie żyje od kilkunastu lat, ale opowiadał o swoim życiu. To mówił o tym w taki sposób, że kiedyś jak był młodym człowiekiem, właśnie mówił, założył rodzinę, kupili dom, żeby w nim gdzieś było zamieszkać. Nie mając za dużych funduszy, musieli kupić dom, który był w takim fatalnym stanie, bo był dużo tańszy od innych, więc trzeba go było później remontować. Ale mówił, na remont trzeba mieć też pieniądze, których on nie miał. W związku z tym, jak remonty? No, własną ręką pracować, ale to przecież trzeba chodzić do pracy. Remontować można coś tam, jak się wróci po pracy. Więc, a jak tak sobie robisz po pracy po troszeczku, to on to sam stwierdził, że był świadomy tego, że to ze 2 lata czasu zajmie. Jak on ma tak po pracy ten dom doprowadzić własnym sumptem do jakiegoś stanu porządku. Czyli nie ma czasu. A jednocześnie mówił o tym, że miał pragnienie studiowania Słowa Bożego. Ale skąd tu znaleźć czas, kiedy obowiązki rodzinne i jeszcze ten dom do remontu zawierają ten czas. I tak stwierdził, że nie udało mu się, dzięki temu, że bardzo chciał, wygospodarować 10 minut na studiowanie Słowa Bożego codziennie. Na 10 minut to powiedziałbym w ten sposób, że nawet jak człowiek jest mocno zajęty, jak bardzo chce, to 10 minut znajdzie. No 3 godziny byłoby mu ciężko znaleźć, jeżeli jest bardzo zajęty, ale 10 minut, jak się chce, to się parę minut zawsze znajdzie. I on tak mówi o tym, że znalazł takie 10 minut i nazwał to 10-minutowym klinem wbitym w codzienność. Bo taka codzienność otacza, z każdej strony tworzy takie kontinuum, że się tutaj ciągnie bez przerwy, ale tak wbił ten klin, żeby przerwę zrobić w tej codzienności zwyczajnej. I mówi, i tak przez jakiś czas to rzeczywiście trwało tylko 10 minut, bo warunki były na tyle pozwalały. Później mówił, sytuacja, że czas upływał, sytuacja życiowa się zmieniała, poprawiało się, robiło lepiej, że on był w stanie ten klin czynić grubszym coraz bardziej, czyli z 10 minut zrobił się 20 czy 30, aż w końcu doszedł do takiego błogiego stanu, w którym był wtedy, kiedy opowiadał, no, że już teraz nie ma obowiązków rodzinnych, bo jego dzieci są dorosłe, samodzielnie mieszkające i tutaj same się utrzymujące. Przeszedł też już i na emeryturę, więc nie chodzi do pracy i w końcu jest tak idealnie, jakby chciał, że codziennie długie godziny może spędzić na zastanawianiu się nad Słowem Bożym. Ale jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, no to trzeba zaczynać od mniejszych tutaj okresów czasu, ale nawet to, o ile będzie regularne, będzie przynosiło efekty w postaci rosnącej znajomości Słowa Bożego i do tego powinniśmy tutaj dążyć, żeby zwiększać swoje poznanie Słowa Bożego. Później przejdziemy do kolejnego, czwartego elementu, który tutaj w większości polskich przykładów jest tłumaczony jako powściągliwość. Tutaj, że mamy dodać powściągliwość, są też znalazłem taki przykład, który mówi panowanie nad sobą, tutaj to tłumaczy, a są angielskie przekłady, które tłumaczą to słowo tak najlepiej, jakby było, czyli tłumaczą je jako samokontrolę. Bo, czy innymi słowy, chodzi tutaj o umiejętność rządzenia swoim postępowaniem. Bo to jest ta, czy nazwiemy to powściągliwością, czy panowaniem nad sobą, czy samokontrolą, czy kontrolowaniem samego siebie. Chodzi o coś takiego, że ktoś potrafi rządzić swoim własnym postępowaniem, żeby podstawowym elementem tego to jest silna wola. Tutaj, więc jakbyśmy chcieli tak upraszczać i przechodzić na najprostsze terminy z życia codziennego, to możemy chodzić, że chodzi tutaj o siłę woli, która umożliwia rządzenie samego sobą. Bo teraz tak, wielu ludzi podejmuje różne plany. No na przykład jak jest początek roku, są tak zwane noworoczne postanowienia, że ludzie chcieliby coś na lepsze zmienić w swoim życiu i robią postanowienie. Co się dzieje z tymi postanowieniami za jakiś czas? Najczęściej nic. Dlaczego? Bo ludzie nie potrafią rządzić swoim własnym postępowaniem. A chrześcijanin jest kimś, który musi nauczyć się w trakcie swojego życia rządzić swoim własnym postępowaniem, bo inaczej nie będzie mógł zostać zwycięzcą w swoim chrześcijańskim boju. Więc on musi to umieć, musi stawać się człowiekiem silnej woli. Większość ludzi nie ma silnej woli, cechuje ich słomiany zapał, tak się mówi w języku polskim, czyli jak pojawia się coś nowego, fajnego, to są entuzjastyczni, tak jak słoma, co robi, pali się bardzo intensywnie, ale krótko się bardzo pali. Tak samo ludzie o słomianym zapale z chęcią się rzucają na coś, nową jakąś działalność, ale bardzo szybko, przy pierwszej przeszkodzie, przy pierwszym zniechęceniu nie są w stanie tego przełamać, bo brak im siły woli, bo nie umiał rządzić samym sobą. A człowiek musi umieć rządzić samym sobą, musi umieć nauczyć się chrześcijanin kontrolować swoje myśli, tłumić różnego swoje uczucia, bo przecież każdy z nas posiada grzeszność w sobie, czyli grzeszne uczucia. Z grzesznych uczuć rodzą się grzeszne pragnienia, które trzeba umieć poskromić i nie folgować im, nie zaspokajać tych pragnień, tylko właśnie je ograniczać i tępić. Ten, kto nie ma samokontroli, to żyje na łasce swoich uczuć i myśli, których nie ma pod swoją kontrolą i które robią z nim, co chcą, a on nie jest w stanie kierować swoim życiem, popychając je we właściwą stronę, bo robi to, bo potrafi tylko mając, jeżeli ktoś ma słabą wolę, to potrafi robić tylko to, na co akurat ma ochotę w danym momencie, a niekoniecznie to, czego Bóg by sobie od niego życzył, bo jak ktoś, bo robić to, na co ktoś ma ochotę, to żeby było dobrze, to może robić tylko człowiek doskonały, bo tylko człowiek doskonały ma ochotę robić dobre rzeczy. A człowiek niedoskonały, a takimi my wszyscy jesteśmy, ma ochotę robić i dobre rzeczy, i ma ochotę robić złe rzeczy. A nawet jak one są, nie są złe, to są niepożyteczne i niekorzystne dla rozwoju duchowego. I wtedy trzeba umieć rządzić sobą, żeby je ograniczyć. O tej cesze, bez używania tego słowa tutaj, to Biblia nam mówi. Gdybyśmy zobaczyli do przypowieści Salomonowych 25 rozdziału, A wersetu 28 to czytamy tam takie słowa, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Jest jako miasto rozwalone bez muru. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim. Tutaj nad duchem to nad czym? Nad swoim usposobieniem. Tak, bo usposobienie nazywane jest duchem nawet w potocznym użyciu. Tak, wszyscy słyszeliśmy takie określenia, że ktoś jest niespokojnego ducha. Co to znaczy? Że ma niespokojne usposobienie. Tutaj to nawet w potocznym użyciu słowo duch jest używane w takim znaczeniu. Więc ktoś, kto nie ma mocy nad swoim usposobieniem, czyli nie potrafi nad nim panować, jest jako miasto rozwalone bez muru. Czyli innymi słowy, ponosi porażkę w swoim życiu. Poniesie porażkę w życiu doczesnym, bo do niczego nie dojdzie, bo nie umie rządzić sobą, żeby konsekwentnie zrealizować jakikolwiek dobry plan. Poniesie porażkę w życiu duchowym, bo nie będzie w stanie walczyć ze swoimi wadami. A w innym miejscu, w Przypowieściach 16:32, czytamy o tej właśnie samokontroli, o tej umiejętności takie słowa. Kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasto. Kto panuje sercu swemu, czyli nad swoimi uczuciami, to jest podobna rzecz, usposobienie uczucia. Kto panuje nad swoimi uczuciami, jest lepszy od zdobywcy miasta. Bo dlaczego? Bo dokonał dzieła trudniejszego. Zrobił coś, co jest dużo trudniejsze. Wiemy, że ci, co byli zdobywcami miast w przeszłości, to wielcy dowódcy wojskowi, opiewani, jacy to zwycięzcy, jacy to wielcy ludzie. A tymczasem Biblia mówi, że taki człowiek, może być prosty człowiek, nigdzie nie zapisany na kartach historii, który zdobył swoje serce, bo nad nim panuje, a żeby nad czymś panować, to trzeba to zdobyć, jest lepszy od takiego wielkiego wodza wojskowemu. Zobaczmy, jaka to piękna perspektywa tutaj jest przed nami. Nikt z nas, rzadko kiedy chrześcijanin zdobywał jakiekolwiek znaczenie w tym świecie, stawał się kimś wielkim w oczach tego świata. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, że Bóg nie takich wybrał, niewielkich tego świata, niemądrych, niemożnych według tego świata, więc ta prawdziwa rzadkość, że chrześcijanin w tym świecie był kimś wielkim w oczach tego świata, ale Bóg mówi, że każdy chrześcijanin, ten, który opanowuje swoje usposobienie, zapanowuje nad swoimi uczuciami, nad swoim sercem i chociaż świat go nie zauważył w ogóle, że istniał, to w oczach Bożych on jest większy, lepszy od wielkiego wodza, który dokonał wielkich podwojów i którego świat zauważył i historia świecka sławi go, co to za niewielki człowiek był, jakiś Aleksander Wielki czy inny wódz. Ludzie, którzy w przyszłości nie będą zupełnie sławieni, bo oni w oczach Boga nie są wcale wielkimi, jeżeli już to wielkimi rzeźnikami, a nie wielkimi ludźmi, bo dla swojej próżnej ambicji doprowadzili do śmierci milionów, a cierpień czasami setek milionów, więc ta żadna wielkość to w oczach Bożych jest, to tylko w oczach tego świata może być jakakolwiek wielkość. Bóg mówi, kto jest wielki w jego oczach, kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasto. Więc do takiej umiejętności rządzenia samym sobą musimy dążyć w naszym życiu. No bo Bóg nie może dać życia wiecznego komuś, kto nie potrafi rządzić samym sobą. Że jeżeli rozważył coś, że jest dobre, nie potrafi tego zrealizować. Bo taki człowiek, który nie potrafi rządzić samym sobą, to chciałby i to dobre zrobić. No i widzi, że i tamto byłoby dobre, ale on żadnej z tych rzeczy nie jest w stanie zrealizować. Bo jego nie stać na podtrzymywanie wysiłku zmierzającego do robienia jakiejś dobrej rzeczy. Co dobrego on może zrobić, to takie, co jest bardzo krótkotrwałe. Takie jak to uderzenie siekierą przy rąbaniu drzewa. A jeżeli coś już jest, trzeba podtrzymywać wysiłek przez dłuższy czas i to trudniejsze jest, to już krucho u niego. I to jest ta cecha jest problemem dla większości ludzkości. Niewielu jest ludzi, którzy potrafią rządzić samym sobą. Jest to nawet doceniana cecha przez obóz świata. Mówi się o niektórych ludziach, że posiadają żelazną wolę. Że co sobie postanowią, to są w stanie zrealizować. Czasami ludzie naturalnie taką cechę posiadają. Trafiają się tacy, którzy mają taką żelazną właśnie Wola jest to cecha bardzo pomocna dla chrześcijanina. Jeżeli ktoś jej naturalnie nie posiada, to musi się jej uczyć. Starając się właśnie dobrze postępować wysiłkiem swojej woli. Kiedy ogarnia go zniechęcenie i już mu się nie chce, to właśnie mówi, niech się nie poddaje, tylko się zmusza. Muszę pociągnąć dalej, a w perspektywie ma to, że jeżeli będzie tak się przymuszał przez odpowiednio długi czas, to w końcu ta cecha stanie się jego częścią niego samego i już dalej nie będzie się zmuszał, bo będzie mu to automatycznie przychodziło i czynienie dobra nie będzie dla niego wysiłkiem, tylko będzie czymś, co samoczynnie, podświadomie będzie czynił. Przejdźmy do kolejnej tej cechy. Mamy tutaj wytrwanie, czy też Biblia Gdańska mówi cierpliwość. Nowsze przekłady tłumaczą to jako wytrwanie, bo to o to chodzi tutaj. Cierpliwość nie w znaczeniu niedenerwowania się, bo tak potocznie rozumiemy cierpliwość. Jak ktoś jest cierpliwy, to nie denerwuje się szybko. Ale ta biblijna cierpliwość to jest wytrwałość, czyli że ktoś potrafi trwać w dobrym postępowaniu, kiedy przychodzą trudności. To jak gdyby jest taka dodatkowa umiejętność ponad tą samokontrolę. Bo poprzez tą samokontrolę ktoś potrafi rządzić samym sobą w dobrym postępowaniu, a jeżeli ktoś ma tą dodatkową umiejętność, to potrafi wytrzymać nawet, kiedy jest bardzo trudno. Kiedy przychodzą ciężkie doświadczenia, trudne chwile w życiu się pojawiają. Ktoś taki potrafi trwać w dobrym postępowaniu nawet wtedy, kiedy pług doświadczeń przeoruje rolę jego serca. To on się nie poddaje, tylko wciąż trwa w dobrym postępowaniu. Ktoś, kto ma taką cechę, jest na prostej drodze do Królestwa Bożego. Apostoł Jakub w 1 rozdziale, a 4 wersecie swojego listu pisze tak. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Apostoł Jakub mówi nam, że wytrwałość poprowadzi nas do doskonałości, tak że nie będziemy mieli żadnych braków. No bo rzeczywiście tak jest, jakbyśmy się nad tym zastanowili. Tym, który steruje procesem rozwoju chrześcijanina, jest Bóg, który w swojej opatrzności zapewnia chrześcijaninowi wszelkich warunków potrzebnych do jego rozwoju. Jedynym elementem, który jest niepewny, bo to, że Bóg zrobi swoją część, to jest pewność, bo On jest wszechmocny. Jego nic nie jest w stanie zatrzymać od realizacji Jego celów, więc Bóg udzieli wszelkiej pomocy opatrznościowo chrześcijaninowi w jego rozwoju. I wprowadzi w jego życie wszelkie doświadczenia, które są mu potrzebne, żeby mógł się rozwinąć. Jedyną niepewną rzeczą jest to, czy chrześcijanin wytrwa w dobrym postępowaniu pośród tych doświadczeń. Bo jeżeli wytrwa, to tylko doprowadzi do dzieła doskonałego, tak, że nie będzie miał żadnych braków. No bo Bóg wie, w którą stronę go prowadzi, udziela mu wszelkiej pomocy i wymaga tylko, by chrześcijanin w tym wytrwał, żeby się nie poddał, żeby nie stracił wiary, nie stracił nadziei i nie machnął na to wszystko ręką i powiedział, że jeżeli tak mi ciężko w życiu, to ja sobie dam spokój i pójdę pod budkę z piwem, gdzie inni są i wypijemy i będzie wesoło. I na tym skończy się jego dobre postępowanie. Tak sobie da spokój z tym, bo jeżeli wytrwa w czynieniu dobra pod kierunkiem Pana, da mu to doskonałość. A doskonałość, posiadanie doskonałości oznacza otrzymanie życia wiecznego od Boga. Więc też jest cecha, nad którą musimy pracować, ta wytrwałość. A kiedy nad nią pracujemy? No wtedy, kiedy jest nam ciężko w życiu, a my mówimy, nie załamie się. Mimo to się nie załamie, ja nadal będę trwać w tym postępowaniu, nadal będę trzymać ten kurs, który kiedyś w życiu obrałem, bo to jest dobry kurs i Bóg jest ze mną, więc na pewno wytrwam w tym. To jest w taki sposób kształtujemy w sobie wytrwałość. Jak taką postawę mamy, nasza wytrwałość z każdym doświadczeniem robi się coraz potężniejsza i lśni coraz jaśniej. Przejdźmy do kolejnego elementu. Tutaj elementem kolejnym jest pobożność. Też mamy, nasza pobożność ma rosnąć. Czym jest pobożność? No pobożność jest miłością najwyższą do Boga. Z całego serca, duszy, umysłu, woli, siły. Tak więc, czy nasza pobożność rośnie, rozwija się, czy się pomnaża, czy celem naszego życia jest to, by przynosić chwałę Panu, czyli czcić Go w duchu i w prawdzie, czyli czcić Go w naszym usposobieniu przez to, że ono coraz bardziej jest takie, jakie się Jemu podoba i w prawdzie, że coraz lepiej poznajemy prawdziwe nauki na Jego temat, czy staramy się być jego ambasadorem w tym złym świecie, tym, co apostoł Paweł pisał, że chrześcijanie mają być listem chrystusowym, nie atramentem pisanym, ale żywym listem, tutaj pokazującym temu światu, jaki jest Chrystus. Czy wszystko, co czynię, jest czynione jako Panu? Bo każdy człowiek, który czci Boga miłością najwyższą, cokolwiek czyni, czyni jako Panu. Taka powinna być nasza dewiza, takie nasze motto. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a 31 wersecie pisze: a więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nawet tak prosta czynność jak picie i jedzenie może być na chwałę Bożą, a nie tylko to, tylko wszystko ma być czynione na chwałę Bożą. Taką postawę zajmuje człowiek cechujący się pobożnością, by wszystkie jego stara się, by wszystkie jego czyny były, i czyny, i słowa były na chwałę Bożą, czyli żeby nie przynosiły ujmy Bogu. Tutaj z pobożnością chrześcijan jako ogółu tej wielkiej masy chrześcijan to jest wielki problem. Ja z tym czytałem w jednej książce, gdzie autor rozważał różne religie, to na pytanie, co jest największym problemem chrześcijaństwa, odpowiedział: chrześcijanie. Największym problemem chrześcijaństwa są chrześcijanie. Przynoszą straszliwą ujmę swojej religii. Dlaczego? Bo nie żyją zgodnie z zasadami, które niby to wyznają, których uczy ich religia. To tutaj wyznawcy innych religii lepiej wypadają, bo zasady ich religii mogą być głupie, niedorzeczne i bezsensowne, ale wierność tym zasadom jest tam większa niż w chrześcijaństwie. Mówię w ogóle chrześcijaństwa, dlatego też większość tych, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, to nie są tymi chrześcijaninami, bo oni tylko przynoszą ujmę Bogu swoim postępowaniem. Bo jeżeli tak chrześcijanie tak postępują, jak postępują, i to jest chrześcijanizm, to taki szlachetny poganin mówi to jak najdalej od tego, bo to wszystko jest niegodziwe. Nie pamiętam szczegółów, ale mi się przypomina, jak któryś brat kiedyś na wykładzie o tym opowiadał, że ktoś gdzieś jakiegoś poganina, ale to mówimy w takich czasach, nie dzisiejszych, bo dzisiaj świat jest globalną wioską i prawie wszyscy wiedzą prawie wszystko o wszystkich innych. Jak ktoś mieszka dzisiaj w Afryce czy w Ameryce Południowej, to nie znaczy, że nie wie, jak żyją ludzie w Europie i jak tutaj życie wygląda, ale jakby się cofniemy do XIX wieku czy pierwszej połowy XX, to jeszcze nie wiedzieli. Więc jak ktoś był taki opowiadał, że jakiś misjonarz gdzieś tam właśnie w takich dzikich, odludnym miejscu na świecie zapoznał kogoś z chrześcijaństwem i tego chrześcijanina przywiózł ze sobą do Europy, do chrześcijańskiej Europy, to ten człowiek przeżył szok. Na przykład nie mógł zrozumieć, dlaczego on zamyka swój dom na noc, na klucz. No, żeby go nikt nie napadł. A tutaj jacyś dzicy mieszkają? No nie, tu sami chrześcijanie tylko w tej okolicy mieszkają, ale to tacy chrześcijanie, że domu nie można zostawić otwartego, a jak wychodzisz w nocy, trzeba się bać, żeby tego chrześcijanina nie oberwać, żeby przeżyć. I on był zszokowany, bo w jego pogańskim ludzie, to chociaż tam niby poganie, to on się nie musiał takich rzeczy bać. I tutaj czasami są dziwne reakcje. O, nawet to całkiem świeża historia, to mi się przypomina sprzed 20 kilku lat, jak byłem na studiach, to koleżanka opowiadała nam, jej ojciec akurat był profesorem na uniwersytecie i gościli w domu jakiegoś profesora z Japonii, który przyjechał gościnnie na uniwersytet. I w związku z tym, że ona angielski znała, to ojciec czasami jej kazał się nim zajmować, bo trzeba gdzieś pojechać czy coś, to żeby mu towarzyszyła, bo on tutaj się przecież nic nie dogada. On zna tylko japoński i angielski, polskiego ni w ząb. No to mówiła, że jak kiedyś stała z nim na przystanku autobusowym, bo chcieli autobusem gdzieś podjechać, to on podpożył na tej ławeczce swoją teczkę elegancką, którą miał, no i odeszli gdzieś tam, żeby popatrzeć, kiedy te autobusy. I ona mu tłumaczyła, żeby nie zostawił tak tej teczki i nie odchodził od niej, a on nie mógł zrozumieć, dlaczego on nie może tam zostawić tej teczki. No bo w jego kraju, jak zostawi teczkę na chwilę, to nikt mu nie zwinie tej teczki, bo to nie jest kraj chrześcijański. W naszym chrześcijańskim kraju to nie zostawia niczego wartościowego i nie oddala się od tego, bo za chwilę tego nie będzie. Bo tutaj nie zawodowy złodziej, człowiek, który siedział wielokrotnie w więzieniu, tylko zwykły, przeciętny człowiek. Jak zobaczy okazję, to bardzo wielu się skusi na coś takiego. Okazja czyni złodzieja, i chociaż on takim nie jest typowym złodziejem, tylko stara się, normalnie pracuje, ale jak zobaczy okazję, że się można zbogacić, to ten chrześcijanin akurat tą teczkę też ci zwinie i wszystkiego trzeba swojego pilnować. A w wielu pogańskich ludach czy narodach nie ma czegoś takiego, bo największym problemem chrześcijaństwa są chrześcijanie. Słusznie napisał autor tej książki, bo nie żyją na chwałę Bożą, bo nie ma w nich pobożności prawdziwej w ich sercu. My do tej pobożności powinniśmy dążyć. No i kolejny element, tak na liście mamy, to mamy miłość braterską tutaj, czyli która też powinna cechować nasze wszystkie czyny. Ta miłość braterska to jest dobra wola, jaką mamy w stosunku do naszego bliźniego. To jest coś, co nazywamy złotą regułą, czyli to, co nasz Pan powiedział w Ewangelii Łukasza: co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. To jest właśnie ideał miłości braterskiej. No my byśmy chcieli, żeby wszyscy ludzie nam dobrze czynili. W związku z tym tak samo powinniśmy czynić wszystkim ludziom. Czyli czynić im nie tak, jak oni nam czynią, tylko tak, jak my byśmy chcieli, by nam czynili. My, którzy znamy wolę Bożą, którzy jesteśmy pouczeni wolą Bożą, to tak powinniśmy postępować i w tą stronę dążyć. Czy takie uczucie miłości braterskiej w nas rośnie? Bo to jest miłość do bliźniego jak do siebie samego. Tak mamy tutaj w Biblii. Biblia nam o tym mówi i mamy ją rozwijać. A to znaczy, że jeżeli ktoś miłuje bliźniego jak siebie samego, to wtedy cieszy się, gdy bliźni zyskuje, i płacze, gdy bliźni traci. Tak jak gdyby on sam zyskiwał, czy też on sam tracił w odwrotnej sytuacji. Tak ogólnie widzimy, że w miarę upływu czasu ludzie, ta cecha jest coraz słabsza w ogóle społeczeństwa, bo ludzie się, zwłaszcza w naszym polskim społeczeństwie, to trudno ją znaleźć kogoś, kto by się cieszył, jakiego bliźniemu się dobrze dzieje. Tak sąsiadowi się dobrze dzieje, lepiej niż mi się powodzi, to taka jest zazdrość i zawiść w polskim narodzie, że nawet czasami większa niż w innych narodach. Że to tak, w Polsce to można nawet powiedzieć, że o ile w innych narodach, na przykład w narodach tych anglosaskich, to jak ktoś widzi bliźniego, któremu się dobrze powodzi, to uczucie, jakie się w nim rodzi, to jest takie: chciałbym, żeby mi się też tak dobrze powodziło, jak jemu się powodzi. A w narodzie polskim jest inne pragnienie się rodzi. Chciałbym, żeby jemu powodziło się tak źle, jak mi. Dlaczego jemu ma się powodzić lepiej? Nie? I to jest takie ciągnięcie w dół. O ile tam ktoś chciałby iść w górę, nawet jest takie przysłowie, które w tłumaczeniu na polski brzmi: dotrzymywać kroku Johnsonom, bo tam Johnson to u nich takie jest popularne nazwisko, jak to u nas Kowalski czy Nowak. Ponoć jest takim popularnym nazwiskiem, czyli dotrzymywać krokom Johnsonu, czyli jeżeli Johnsonowie mają lepszy samochód, to my też musimy mieć lepszy samochód, żeby nie zostać w tyle, żeby nie być gorsi od innych. A tutaj w Polsce jakby było powiedzenie, że jak Nowak ma lepszy samochód ode mnie, to niech mu ukradną ten samochód. Albo niech mu się tak zepsuje, żeby go naprawa tyle kosztowała, by z torbami poszedł, a nie żebym ja miał taki dobry samochód. Więc kucho jest z miłością do bliźniego wśród społeczeństwa, a chrześcijanin musi ją rozwijać. Bo taki ideał tutaj apostoł Paweł nam przedstawia w pierwszym do Koryntian, gdy pisze, że jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I tak jest z miłością do bliźniego, tą braterską miłością, która jest wymogiem sprawiedliwości, bo to o tym jeszcze nie wspominałem, to trzeba powiedzieć, że sprawiedliwość wobec człowieka wymaga się dwóch rzeczy: pobożności i miłości braterskiej. Bo skoro Bóg jest twórcą człowieka, to człowiek ma obowiązek miłować go miłością najwyższą. A skoro bliźni nasz jest współstworzeniem Bożym, czyli takim samym stworzeniem Bożym jak ja, to mam obowiązek miłować go tak samo jak siebie samego, bo w stosunku do Boga, naszego Stwórcy, on stoi dokładnie na takim samym poziomie. Ja jestem stworzeniem Bożym i on jest stworzeniem Bożym, więc wszystkie Boże stworzenia są winne z obowiązku miłość najwyższą Bogu, a taką samą miłość względem samego siebie. No jest to coś, z czym jest bardzo krucho w rodzaju ludzkim i robi się coraz bardziej krucho. Nawet to czytałem w prasie ostatnio, tak, i to tak, jakiś artykuł był. I to na temat motoryzacji nawet był w zeszłym tygodniu, go czytałem. Od 1 stycznia w Polsce obowiązuje prawo drogowe o jeździe na suwak, tak zwany, czyli jak są dwa pasy ruchu, a jeden z nich się kończy, to teraz jest obowiązek, że z tego kończącego w pasa trzeba jeden pojazd przed siebie wpuścić. I ponieważ to obowiązuje od kilku tygodni, więc dziennikarze z czasopisma motoryzacyjnego postanowili zrobić test, jak to w praktyce wygląda, i w Katowicach na jednym takim miejscu, gdzie coś takiego ma miejsce, że takie kończy się ten pas i trzeba zastosować się do tej jazdy na suwak, ustawili się na godzinę i dokładnie zliczali, ile samochodów zostało wpuszczonych, ile nie zostało wpuszczonych i jakie tam wychodzą z tego wnioski. No to wyszło im, że przestrzegane mniej więcej jest w połowie, to przez połowę kierowców te nowe prawo, a jeszcze jak się dokładniej rozważy, to że bo to trzeba dobrej woli tego, który jedzie tym pasem, który się nie kończy, żeby on wpuścił tego kierowcę, więc najłatwiej ludzie wpuszczali autobusy, no bo mają kierowcy wykształcone pierwsze takie przekonanie, które było uczone przecież na kursach, że kierowca autobusu należy mu umożliwić włączenie się do ruchu. Nawet jak czas przystanku, to należy mu to umożliwić, więc tutaj jak gdyby naturalne jest, że trzeba mu umożliwić kontynuowanie jazdy, skoro jego pas. A najmniej chętnie wpuszczają kierowców samochodów luksusowych na swój pas. Dlaczego? Zawiść ludzka. Tam ma taki samochód drogi. Tutaj nie, takiego nie wpuszczę. Zwykłego człowieka, takiego jak ja, który jeździ tam takim samochodem przeciętnym, wpuszczę. A z luksusowego to mam mniejszą ochotę. I tak to działa. Mamy jako ludzkość potężne braki w tym aspekcie, no ale chrześcijanin musi to rozwijać w samym sobie. I ostatni element podany przez apostoła Piotra to jest miłość. Tutaj to, co nazywamy miłością bezinteresowną, czyli to jest coś, co jest ponad tą zwykłą miłość. Nie z obowiązku, ale z umiłowania dobrych zasad. Są ludzie, jeżeli ktoś posiada miłość bezinteresową, no to z umiłowania dobrych zasad. Nie dlatego, że to jego obowiązek, ale dlatego, że to dobre i piękne, poświęcę tym rzeczom swoje własne życie. Więc chrześcijanin powinien dążyć do tego, by taką miłość bezinteresowną do zasad chrześcijańskich kształtować w sobie, do chrześcijańskiego postępowania, że poświęcać życie, czy miłuje Boga, braci oraz dobre zasady tak bardzo, by im służyć, by poświęcić życie swoje służbie. To jest miłość bezinteresowna. To jest coś, co nie jest obowiązkiem, ale to jest coś, co Bóg chciałby, żebyśmy też przynajmniej w pewnej mierze rozwijali, bo to jest ten najwyższy poziom, jaki chrześcijanin może osiągnąć, wykraczający nawet ponad obowiązek, a jak było widać przy omawianiu tej miłości braterskiej do bliźniego, to nawet z tym, która jest obowiązkiem każdego i bez rozwinięcia czego nikt nie osiągnie życia wiecznego, nawet na najniższym ludzkim poziomie, to nawet z tamtym jest krucho, a skoro to jest ponad to, to jest to jeszcze trudniejsze. Szczególnie wymagane było przez Boga od tych, którzy mieli najwyższą nagrodę od Niego, otrzymać w postaci boskiej natury i bycia w niebie, to od nich Bóg tego wymagał, tej ofiarniczej, żeby oni dla dobrych zasad rezygnowali z tego, co im się słusznie, sprawiedliwie jako ludziom należy, by złożyli to w służbie Bożej. Dlatego też na przykład apostoł Paweł mówił, że dla takowych to najlepiej w ogóle rodzin nie zakładać, bo wtedy jest im łatwiej złożyć wszystko w służbie Bożej, chociaż człowiek ma prawo do posiadania rodziny i nie jest to żadną rzeczą złą, jeżeli zakłada, ale apostoł Paweł pisze, że wtedy łatwiej, lepiej jest, bo można więcej ofiarować służbie Bożej niż w takiej sytuacji, gdy ktoś ma dodatkowe ziemskie obowiązki, jakie powstają w wyniku założenia rodziny, bo wtedy musi o tą rodzinę dbać, bo gdyby nie to, to w pierwszym wykładzie było cytowane, to wiary się zaparł i gorszy jest niewiernego. Ale jeżeli nie założył rodziny, to nie ma żadnego obowiązku dbać, bo nie ma o co. O kogo po tej rodziny nie posiada, to wtedy mógł zużywać się na rozwijanie miłości bezinteresownej tutaj. Więc to jest te elementy, o których mówi nam apostoł, że mają się w nas rozwijać i mają się pomnażać. I mówi, że jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy z poznania Jezusa Chrystusa będzie coś praktycznego wynikało w waszym życiu. Moc, siła przeobrażająca życie chrześcijanina, sprawiająca, że w miarę upływu czasu staje się coraz lepszym chrześcijaninem, coraz bardziej błyszczącym, pięknymi zaletami chrześcijańskiego charakteru. Więc kończąc ten wykład, to życzę braterstwu pomnażania tych zalet charakteru, tak by one mogły doprowadzić nas do uzyskania nagrody życia wiecznego, której braterstwu życzę. Sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.